Moim i Państwa gościem jest Krzysztof Wolkusz, licencjonowany przewodnik po Łodzi, edukator kulturalny, podróżnik, autor także profilu Absolutnie Turystycznie, no i autor przewodnika po Łodzi filmowej i także nowej pozycji, o której będziemy dzisiaj troszeczkę szerzej mówić. I Ty możesz zostać lodzermeszem. Dobry wieczór, Panie Krzysztofie.
Dobry wieczór. Tylko sprostuję mą rzecz. Współautor, ponieważ tam jest ktoś, kto...
Tak, i zarówno w przewodniku, tak? Tak. Mhm. I tutaj, no to też będziemy wspominać o współautorach. Przygotowując się do tej rozmowy, przeczytałam takie zdanie, że przewodnik to stan umysłu.
Można tak żartować, tak, bo to jest chyba z każdą profesją, można powiedzieć, że zwłaszcza specjaliści, znaczy specjaliści, czy w cudzysłowie, czy bez, ale w swoim gronie żartują, że to jest stan umysłu, prawda? Tak samo jak mieszkańcy Łodzi żartują, że Łódź to też jest stan umysłu, no tak, prawda? Mieszkańcy Zgierza będą żartowali, że to Zgierz jest stanem umysłu. Więc generalnie to chyba po prostu jest taka bardzo ładna, taka wizytówka, którą można każdą grupę zawodową przedstawić. Ale to prawda, przewodnicy to faktycznie jest taka sympatyczna grupa, która czasami w specyficzny sposób też zachowuje się.
Takie mam wrażenie, że akurat w tym środowisku bardzo dobrze się znacie, z jednymi pewnie się przyjaźnicie, a czy też konkurujecie między sobą, czy raczej sobie pomagacie na przykład i się wspieracie?
My się po prostu lubimy. To jest najważniejsza rzecz, bo jasne, przyjaźnić się przyjaźnimy. Wiadomo, że nie wszyscy ze wszystkimi, bo to jest niemożliwe w żadnej grupie społecznej. Natomiast my się po prostu lubimy. I bez względu na to, czy jesteśmy, nie wiem, oddaleni od siebie, czy po prostu współpracujemy ze sobą, to nawet jeżeli rywalizujemy, to jest to rywalizacja zdrowa, dlatego że tu nikt nikomu źle nie życzy. Wynika z tego, że jakąś utopię tutaj kreślę. Natomiast chodzi o to, że faktycznie przez to, że my sobie pomagamy, ponieważ wiadomo, jeden uczy się od drugiego. Jeżeli jest organizowane jakieś spotkanie czy spacer tematyczny, to my często bierzemy wzajemnie w tych spacerach udział, bo też się dokształcamy i to jest nam zawsze miło, jeżeli kolega czy koleżanka starsza, młodsza uczestniczy w tym, na przykład ktoś podpowie albo podzieli się historią. To jest zawsze takie też wsparcie, więc my tutaj nawet jeżeli mielibyśmy rywalizować, to zdecydowanie jest to rywalizacja taka pozytywna, a nie podszyta jakąś tam, nie wiem, zawiścią, niechęcią. Takich zjawisk raczej wśród przewodników się nie spotyka, bo wszyscy jedziemy tak naprawdę na tym samym wózku i wszyscy mamy większe dobro przed nami, czyli oczywiście reklamowanie, promowanie miasta Łodzi.
Mam wrażenie, że tych przewodników w ostatnim czasie jest dużo więcej niż kiedyś.
Obrodziło.
Czy to dobre wrażenie? Ostatnio ciągle czytałam o jakichś egzaminach przewodnickich, tak, że kolejna grupa dołączyła. Tak,
tak, to można powiedzieć, że po prostu obrodziło w tym roku przewodników, ale to dobrze, bo ponieważ to tylko i wyłącznie świadczy o tym, że Łódź stała się miastem turystycznym już w sezonie, tym takim typowym sezonie, można powiedzieć, kwiecień, czerwiec. Końcówka kwietnia i to właśnie do końca czerwca, taki najbardziej, można powiedzieć, szczyt tego sezonu szkolnego najczęściej, to nawet zasileni młodą kadrą, że tak to powiem, faktycznie też było ciężko znaleźć wolnego przewodnika, który by jeszcze mógł przyjąć jeszcze jedną grupę. Także faktycznie jest zapotrzebowanie. Także jeżeli odniosła Pani wrażenie, że jest dużo przewodników, to znaczy, że też jest dużo grup.
A no właśnie, zapotrzebowanie pewnie też jest rzeczywiście, bo obserwując te spacery, to widzę, że na niektórych jest od kilkudziesięciu, bo załóżmy od 20 paru, po kilkadziesiąt, w sensie tak nawet blisko setki.
To jest bardzo różne, bo to kwestia jest związana zarówno z tematem, bo to też zależy od tego, jaki jest temat. Nie każdemu na przykład spodoba się temat cmentarny, bo są organizowane przecież też spacery po cmentarzu, czy
tak,
to na dołach.
Moje ulubione cmentarne spacery.
Czy cmentarz stary przede wszystkim, chyba najbardziej. Cmentarz stary, który tutaj też opisuje pewną historię, ale właśnie, nie każdego to będzie interesowało. Są tematyczne, poświęcone na przykład specyfice danego osiedla, wchodzenie w osiedla. I niektórzy chcą poznać, niektórzy wolą trzymać się na przykład takiego, nie sobie sztampowego, ale powiedzmy takiego standardowego typu spacer po Księży Młynie, czy spacer po Piotrkowskiej. I ta różnorodność ofertowa też powoduje, że każdy spacer ma swoich fanów, swoją grupę odbiorców. I faktycznie, jest to bardzo duża liczba, bo to od kilkudziesięciu do nawet ponad setki osób, mm-hmm. która przychodzi na spacery, co z jednej strony bardzo cieszy, bo przecież to tylko i wyłącznie wskazuje, że robota, którą przewodnicy wykonują, jest potrzebna, jest pozytywny odzew, no ale z drugiej strony to też jest techniczne, można powiedzieć, trudniejsze, ponieważ zarządzanie, nazwijmy to tak, mm-hmm. zarządzanie grupą, no, tak. setką osób, która przechodzi przez skrzyżowania, idzie, prawda, no, w podwórko na Piotrkowskie na przykład, żeby wejść, czy właśnie, no wyobraźmy sobie, że na cmentarz na dołach, gdzie sobie pokazać taki czy inny nagrobek poświęcony takiej czy innej osobie, przychodzi 100 osób, no nie wszyscy go zobaczą od razu. To też jest pewne wyzwanie. Dlatego wszystko ma swoje plusy i minusy. Oczywiście kameralne grupy w postaci tam do 30 osób są łatwiejsze do ogarnięcia, to logiczne. Natomiast zawsze jest po prostu miło, że przyszło więcej osób, bo faktycznie ten temat jednak, który wymyśliliśmy, to nie jest tylko i wyłącznie w głowie przewodnika, że o, to jest interesujący, tylko on faktycznie interesujący wydał się też innym.
Pan, panie Krzysztofie, dlaczego został przewodnikiem i kiedy?
Anudziłem się po prostu. Pewnego dnia stwierdziłem, że pochodzę, ponieważ dużo gadam, to pomyślałem sobie, że pogadam sobie o Łodzi z innymi ludźmi. Okazało się, że tych innych ludzi jest więcej i stwierdziłem, że czemu nie. Czy tak mówiąc zupełnie poważnie, to po prostu jakby naturalnie wyszło w życiu, że pewne zainteresowania, a tutaj właśnie zainteresowanie zarówno podróżami, ale też zainteresowanie właśnie kulturą i historią, połączyło się z zainteresowaniem, z miłością do miasta, bo ja faktycznie Łódź po prostu czuję, uwielbiam. Ona jest w moim DNA, że tak powiem. W związku z tym jakby podzielić się też taką pasją i często wbrew, można powiedzieć, tak trochę na klatę wziąć te stereotypowe wyobrażenie Łodzi i faktycznie spróbować przekonać, że słuchajcie, to jest fajne miasto.
A pan jest łodzianinem z urodzenia, tak?
Tak?
A, no tak.
Urodziłem się w Łodzi, mieszkam w Łodzi i umrę w Łodzi. Tak można sobie żartować.
To wiele tłumaczy, chociaż są takie osoby, które, chociaż może to nie jest tak, że nie lubią Łodzi, tylko że no, tak bardzo dużo kontestują, ale to być może też z miłości.
Kiedyś było bardzo ciekawe, bardzo interesujące spotkanie promujące książkę Łódź, miasto po przejściach. I tam autorzy, nie pamiętam, czy pan Wojciech, czy pan Bartosz, ale oni właśnie zacytowali, przytoczyli słowa Marka Koterskiego z początku lat 90., który strasznie w tych biuletynach filmowych najeżdżał, mówiąc w cudzysłowie, na miasto. I oni też skomentowali, że no tak naprawdę to tylko osoba, której zależy na mieście, która kocha dane miasto, może pozwolić sobie na tak negatywne uczucia, bo to jednak znaczy, że zależy, że to budzi emocje.
Że są emocje.
Tak, właśnie. Że są emocje, że to nie jest na zasadzie, a co mnie to obchodzi, to sobie wyjadę po prostu i tyle. Tylko faktycznie człowiek jest zanurzony w tym mieście. Ja sądzę, że bardzo często taka niechęć do miasta wśród samych mieszkańców, ja nie mówię wśród tego stereotypowego podejścia spoza Łodzi, tylko wśród mieszkańców, wynika chyba też często z tego, że z niezrozumienia miasta, wynika z tego, że od małego, w zasadzie teraz to się już zmieniło, ale od małego nas nie uczono, żeby poznawać, odkrywać swoje miasta, żeby szwendać się po tych podwórkach, żeby zaglądać na osiedla robotnicze, czy inaczej spojrzeć na fabryki, że to są jakieś miasta w mieście, tylko po prostu fabryka była fabryką. I mieszkańcy innych miast, powiedzmy, od dorastając w takim w Krakowie czy Wrocławiu, oni nie są uczeni niechęci do swojego miasta, tylko im od razu się uczy, że to jest ważne miasto. Więc to też, można powiedzieć, czym korupka za młodu nasiąkła,
no
prawda?
Tak.
I tutaj też jest ten efekt, więc jest czasami taki dystans i niezrozumienie, ale z jednej strony to też jest ciekawe zjawisko i to zwracają na to uwagę osoby spoza miasta, że łodzianie może sobie na swoje miasto narzekać, ale on ma tego prawo. Natomiast niech tylko ktoś inny spróbuje, to wtedy faktycznie jak lew broni swojego miasta. Także czasami coś takiego jest.
Panie Krzysztofie, a jakie jest to stereotypowe postrzeganie Łodzi jako Łodzi Ziemi Obiecanej?
To znaczy Ziemi Obiecanej, ale przez pryzmat filmu, takiego.
Tak, jakby
już nikt nie patrzy przez pryzmat Reymontowski, więc tutaj filmowe ujęcie miasta. Ale wydaje mi się, że gdzieś cały czas pokutuje takie przekonanie, na szczęście coraz mniejsze. Natomiast jednak wiele osób, które nigdy nie było w Łodzi, ale które kiedyś tam w latach 60., 70. czy 80. słyszało o tym mieście, albo ktoś przyjechał i ktoś coś powiedział, to gdzieś dominuje takie przekonanie, że to jest miasto nudne, w którym nic nie ma co oglądać.
Albo szare i brudne, tak?
To, tak, to jest też, jakby to uzupełnia ten obraz, że jest nudne, bo jest szare. Nic ciekawego nie ma do oglądania, bo to jest miasto młode. Chociaż na przykład dla porównania, Gdynia jest dużo młodsza, ale do Gdyni nikt nie zwrócił uwagi, że tam nie ma co oglądać, prawda? Znaczy, bo jest co oglądać, ale chodzi o taką rzecz, że jakby nikt tego problemu...
Ale że miasto bez historii. historii.
Dokładnie,
tak?
No nikt tego zarzutu nikt tam nie powada. Tu będzie, a tutaj do Łodzi właśnie, no co tam chcesz zobaczyć? Przecież nie ma zabytków. I nagle okazuje się po tym, jak ci wszyscy ludzie, którzy zdecydowali się zweryfikować swoje poglądy, czy po prostu przyjechali, okazuje się, że nie tylko jest, ale to wcale nie jest miasto szare, to jest miasto kolorowe. To jest miasto, które zaskakuje na każdym kroku. O jasne, to jest miasto kontrastów. Ono zawsze było i zawsze będzie miastem kontrastów. To jest znowu wpisane też, może być w krwioobieg tego miasta. Ale to jest miasto fascynujące i czasami, przyznam szczerze, że dla mnie jest czymś niesamowitym, kiedy widzę tych wszystkich przyjezdnych, którzy tak na początku ostrożnie podchodzi do tematu, a potem nie tylko sami wracają, ale gdzieś ta Łódź, jakoś właśnie te ziarna zasiane, one tak kiełkują i tak wracają. Po prostu wraca i chce samemu to odkrywać. I to jest niesamowite, że osoby spoza miasta czasami bardziej odkrywają Łódź niż sami mieszkańcy. To też jest dobre. Patrzono przez pryzmat kominów, przez pryzmat fabryk, bo o tym się przecież mówiło. I co ciekawe, to próba walczenia z tym stereotypem miasta szarego i pozbawionego zieleni była podejmowana jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, bo wydawnictwo poznańskie, czy jakaś filia wydawnictwa poznańskiego opublikowała właśnie taki przewodnik po Łodzi, ale to był właśnie z takim zaznaczeniem inny, że wszyscy mają przekonanie, że, a my chcemy wam pokazać, że to jest miasto pełne zieleni po prostu. I to już wtedy były podejmowane takie próby. Także dużo ludzi faktycznie ma gdzieś zakodowany ten obraz i dlatego mówię, że tutaj przez pryzmat tej ziemi obiecanej, która rzuciła się trochę cieniem na postrzeganie miasta, bo właśnie wszyscy wyłącznie patrzą przez pryzmat wyzysku i fabryk, dymu. Natomiast nawet Gustaw Herling-Grudziński, który przyjechał do Łodzi w latach 90., a więc na grubo przed jakąkolwiek rewitalizacją, i on powiedział, że coś, co go najbardziej w Łodzi zaskoczyło, to to, jak bardzo jest to zielone miasto. No przecież to jest naprawdę ilość parków i co ciekawe, co można powiedzieć, ta soczysta zieleń faktycznie, bo to jest, jak pojedziemy sobie na przykład do Warszawy, do Łazienek, oczywiście legendarne Łazienki, historyczny obiekt, ale tak naprawdę to nie jest aż takie zagęszczenie to parkowe, nazwijmy to w ten sposób. To jest zupełnie inny typ parku, o też umówmy się. Ale właśnie ta krajobrazowość, ten styl angielski wprowadzony tutaj u nas, dominujący w parkach, no powoduje, że to jest po prostu niesamowita enklawa i tak naprawdę można sobie przez centrum miasta przechodzić w zasadzie z zieleni do zieleni.
Tak, to prawda. Słyszałam właśnie takie określenie, że niektórzy przyjeżdżający do Łodzi poszukują tutaj cały czas mnóstwa kominów właśnie.
Tak, to jest też ciekawe, ponieważ już tych kominów od dawna w takiej ilości nie ma, jak Raymond opisywał, czy inni piewcy tej Łodzi przemysłowej. Natomiast warto też zaznaczyć, że już w latach 70., jak Andrzej Wajda chciał zrobić Ziemię Obiecaną i panoramę miasta, no to jechał na Śląsk po prostu. Także on już też tego nie mógł zrobić wtedy, w latach 70. Gdzieniegdzie kominy się oczywiście zachowały, dzisiaj są czasami no, świetnymi, nazwijmy tak potocznie oczywiście, słupami reklamowymi. No Monopolis, prawda, świetnie wykorzystało komin. Tak samo komin jest świetnie wykorzystany jako taki symbol przy fuzji. To też stworzy niesamowitą jakość. Zwraca uwagę też przy panoramie, jak ktoś lubi Instagrama i porobić zdjęcia do mediów społecznościowych i zrobi właśnie od strony południowej stawu nad rzeką Jasień w białej fabryce i też ten maciupeńki komin, który gdzieś tam pomiędzy tą białą fabryką wystaje, to też robi niesamowite wrażenie. Człowiek zwraca uwagę nawet na te mniejsze kominy. Przecież my przyzwyczailiśmy się też, że kominy to domena gigantycznych fabryk, ale nawet wędrując sobie po starym mieście w Łodzi, to przecież przy Placu Kościelnym, tam gdzieś w podwórku zachował się jakiś zupełnie stary, ale malusi komin. Ale on tworzy też niesamowity krajobraz, zwłaszcza z Doliny Rzeki Łódki. Także to są takie enklawy, może powiem, że nie enklawy, źle powiedziałem, ale takie relikty, poszczególne punkty, ale one dodatkowo jeszcze jakby wynagradzają ten trud poszukania kominów, no bo trzeba ich poszukać.
Także Łódź to nie tylko ziemia obiecana, ale bardzo wiele tematów. Pan lubi takie spacery nietypowe, niesztampowe, po miejscach takich nieoczywistych. Czy pan je sobie również wcześniej wyszukuje, na przykład sam tą Łódź jakoś tam penetruje i coś tam jeszcze znajduje, czy już nie ma dla pana zaskoczeń?
Łódź cały czas zaskakuje. To nie jest miasto, które można powiedzieć, że już wszystko się widziało i już zamknęła swoje podwoje, już niestety, już wszystko pan pokazał, dziękujemy panu bardzo. Nie, to tak nie działa. Ja sądzę, że troszkę też, może poniekąd jako antropolog, te tematy leżą na ulicy w zasadzie w Łodzi. I tak naprawdę można 30 razy wejść w to samo podwórko i za 31 razem okaże się, że o, to jest ciekawy temat, bo na przykład kiedyś też przygotowując spacer dla Biblioteki Otwartej, z którą też regularnie i lubimy współpracować i prywatnie się też lubimy, to też tak przygotowaliśmy, okazało się, że w co drugim podwórku to były składy fortepianów na przykład. No kto by pomyślał, że po prostu Łódź była tak umuzykalniona przed pierwszą wojną światową, czy w międzywojniu, ale po prostu w co drugim podwórku to składy albo jak nie fortepianów, to można było kupować wydrukowane nuty po prostu, prawda? Także to jest też niesamowity trop. Oczywiście na różne tematy można różnie spojrzeć i oczywiście są bardziej oczywiste, ale i nawet one potrafią zaskakiwać, czyli street art, czyli Łódź kryminalna. To są takie tematy, literacka chociażby. To też cały czas człowiek na nowo to odkrywa, bo o, jeszcze taka książka się pojawiła, o, jeszcze taka książka opisywała Łódź. Więc cały czas gdzieś to jest do odkrywania. To jest taka studnia trochę bez dna. A jeżeli ktoś chciałby po prostu urbexem, no to przecież na przykład młodzież, która przyjeżdża, liceum czy podstawówka, oni przyjeżdżają do Łodzi, widzą na przykład tutaj na Księży Młynie wyremontowaną część, ale widzą też dopiero szykowaną do remontu fabrykę i oni, o, a u was słyszałem, że dobry urbex można oprawiać. To właśnie widzę, że tu by się nadawało i oni kombinują już jak tam wejść po prostu. Oczywiście z przewodnikiem przy nauczycielu nie wejdą na pewno, natomiast oni już na to też miasto inaczej patrzą i dla nich miasto kojarzy się z urbexem i właśnie tymi opuszczonymi fabrykami i dla nich to jest niesamowita rzecz, której nie znajdą nigdzie indziej.
Się tak uśmiechnęłam, jak pan mówił o tych składach fortepianów, bo tak czasami też jak zagłębię się w jakąś prasę sprzed lat, to można stracić kilka godzin i też tak ostatnio trafiłam na jakieś morderstwo właścicieli składów fortepianów.
Tak, i Stanisław Łaniucha, tu postać Stanisława Łaniuchy, która się pojawia i przewija i tak naprawdę to jest też niesamowicie mrożąca krew w żyłach historia. Aczkolwiek też są historie związane na przykład z tajemniczymi pasażerami do domu pana Sztarka, który kiedyś znajdował się w miejscu, gdzie obecnie mamy skwer Aliny Margolis-Edelman, gdzie po prostu regularnie dorożkarze skarżyli się na to, że dziwne zamówienie, że przyjeżdżamy pod dom pana Sztarka, który swoją drogą też słynął z tego, że tam różne strzały się odbywały, po czym panowie każą czekać, ale znikają i po prostu dorożkarze się buntowali, ponieważ nie znieli zarobku i po prostu unikali tego adresu jak tylko mogli. Więc to są niesamowite takie historie, takie kronika życia codziennego, która tworzy niesamowicie humorystyczną, ale też dającą świetny wgląd w tę Łódź, to miasto, które nagle przecież powstało i nagle musi być miastem. Przecież no to jest niesamowicie. Miasto, które nagle musi tym miastem być.
Czyli panie Krzysztofie, to może być też tak, że stajemy przed jakimś budynkiem i w zasadzie można rozwinąć niejednokrotnie pewnie kilka historii, które się wydarzyły w tym budynku, tak?
Tak, to jest niesamowite, że ten sam budynek i każdy przewodnik tak naprawdę, jeżeli by postawić 5 przewodników, to każdy o tym samym budynku powie zupełnie inną historię. Chociażby kamienica Scheiblera, weźmy na to przykładu. To jedni opowiedzą pod kątem filmowym, że jaki to był plener filmowy. Inni powiedzą, że właśnie o Scheiblerze i jak to się tam działo. Inni opowiedzą w ogóle o architekturze tego miejsca. Jeszcze nie opowiedzą o Mieczysławie Ćwieklińskiej, która jeszcze wtedy nie była Mieczysławą Ćwieklińską, tą znaną aktorką, ale była żoną Zygmunta Bartkiewicza i opowiedzą historię nietypowego małżeństwa, bardzo krótkiego zresztą. Także pod tak z różnymi kątami można, bo tutaj, no oczywiście jeszcze inni opowiedzą o składzie kapeluszy, który tam się mieścił i generalnie do czego były wykorzystywane parterowe miejsca. Także naprawdę tematów w Łodzi nie brakuje.
Niesamowite. I no właśnie i o rodzinie Ćwiklińskiej, czy o samym Bartkiewiczu, który też okazuje się jest taką w tej chwili trochę zapomnianą postacią, ale też niezwykle...
No też nad to popracował, żeby być zapomnianym. Troszkę nad tym popracował.
Aha, no właśnie. Obserwuje pan coś takiego, że jest też taka współpraca pokoleniowa, jeśli chodzi o przewodników?
Tak. Tak jak najbardziej. Może powiem tak. Nie ma czegoś takiego, jak bariera wiekowa wśród przewodników. W sensie takim, że jeżeli nam się dobrze pracuje, rozmawia i tak dalej, to robimy wspólnie spacer. I wielokrotnie zdarzało się, że młodsza generacja robiła spacer ze starymi wyjadaczami. I to były rewelacyjne spacery, bo zupełnie inne czasami podejście też do samego oprowadzania, bo to też się przecież zmienia. Na co innego położyć nacisk, ale niesamowita energia się po prostu tworzyła i oczywiście to nie ma bariery wiekowej.
No właśnie ostatnio tak mówił mi o tym Cezary Pawlak i mówił o Towarzystwie Opieki nad Starym Cmentarzem, że bardzo się cieszy, że jest młode pokolenie, które bardzo pomaga i bardzo się angażuje.
Tak, tutaj też właśnie młodzi, nowy narybek, że tak jak to się zawsze mówi, ale właśnie młodzi przewodnicy, którzy od razu z chęcią przystąpili do działania przy jakiejś grze miejskiej, żeby stworzyć, już nie mówiąc o samych spacerach i po ich połączonych z kwestą, ale po prostu tak, jest energia i to jest też niesamowite, bo to jest takie sprzężenie zwrotne troszkę, że młodzi dają tę energię starszym, a starsi po prostu mając też swoją wiedzę, to też podzielą się swoim doświadczeniem i podpowiadają na przykład, jak można dany temat też ugryźć. Także rewelacyjna mechanika kwantowa, to by się tutaj kłaniała, ale przede wszystkim dynamika wewnątrz grupy.
A podoba się panu to, w jakim kierunku się Łódź zmienia? Czy zmienia się wolno, czy szybko?
To znaczy, nie oszukujmy się. Jesteśmy z Łodzi, a łodzianie zawsze narzekają. Więc zawsze będzie za wolno, zawsze byśmy chcieli szybciej i zawsze chcielibyśmy na już. Wszystko wszędzie naraz. Mhm. Natomiast dla przewodnika dodatkową korzyścią jest, jak rozmawia z ludźmi spoza innego miasta, którzy przyjeżdżają na przykład dwa razy do roku, prawda? Co pół roku sobie robią wyprawy właśnie do Łodzi i oni mówią, uwielbiamy przyjeżdżać do Łodzi, bo my widzimy, jak szybko wy się zmieniacie. I dopiero, wiadomo, my sobie możemy ponarzekać na to, że o, tutaj jest opóźnienie, coś. A oni mówią, u nas jest jeszcze większe. U nas na przykład, chociaż już klasyczny Poznań podawany zawsze jako przykład, gdzie 5 lat remont rynku. I oni sami się już też z tego śmieją, ale no to jest tak samo, jak my się śmiejemy z naszych remontów. Natomiast generalnie oczami tych osób spoza Łodzi, my też możemy docenić, jak wiele już się zmieniło, jak wiele na przestrzeni jednego roku, wielu miesięcy coś uległo zmianie. Więc generalnie to jest bardzo pozytywne i jak pani pytała, jak ja oceniam rozwój miasta, to powiem, oczywiście oceniam go jak najbardziej kibicuję pozytywnie i podoba mi się kierunek zmian. Oczywiście wiadomo, zawsze może być, o, chciałoby się więcej, no i chce się więcej, bo to apetyt rośnie w miarę jedzenia, też wiadomo. Natomiast powiem tak, jakiś czas temu była młodzież z Krakowa, która przyjechała i no wiadomo, Kraków, wiadomo, to jest punkt odniesienia dla każdego, wiadomo, och, UNESCO i tak dalej. I teraz ta młodzież, młodzież jest szczera, młodzież nie ściemnia. I młodzież powiedziała coś takiego, patrząc właśnie, jeżdżąc przez centrum, właśnie widząc stajnię jednorożców, widząc Haj Piotrkowską, widząc w ogóle ulicę tutaj, połączenie tej różnej architektury, oni tak mówią, fajnie, u was można w centrum budować nową architekturę, u nas się nie da. I to jest z taką rezygnacją, ale podziwem jednocześnie, że u nas nie da. No nie da się, macie UNESCO, no coś za coś, tak? Mm-hmm. Ale właśnie oni widzą to miasto, inne od swojego, ale widzą to miasto współczesne, które się po prostu zmienia na oczach ich i naszych. Także to jest znowu bardzo pozytywny dźwięk i to jest pozytywny odbiór też u innych gości.
Chciałoby się tak szybciej i więcej, bo na pewno chciałoby się więcej zrewitalizowanych kamienic, bo przecież są piękne, czy tak myślę, że no właśnie chociażby ten wspomniany rynek w Poznaniu i nasz rynek też
nawet
na
dwa.
Bałtach, tak właśnie, też jakoś tak końca remontu nie widać. Tak sobie myślę też o tym osiedlu przemysłowym, że tam też troszeczkę, znaczy przemysłowym, osiedlu przy Ogrodowej, osiedlu fabrycznym tym, że tak, też troszeczkę tam stanęło właściwie nie wiadomo.
Prawda, też mi się zdarzyło, że goście, którzy byli 2 czy 3 lata temu i mówią, tak, 3 lata temu też nam pan mówił, że to będzie szykowane do remontu na przykład. No ale jest szykowane do remontu, no to, że to się przedłuża, no na pewne rzeczy też nie mamy wpływu. Ja to jakby nie bronię decyzji, dlaczego coś stanęło, czy nie stanęło, bo ja też czasami nie wiem. Też się wkurzam, jak widzę, że od 3 lat mówię, że to jest już się zaraz remont rozpocznie, bo też taką informację na przykład mam. Taką informację mam, natomiast okazuje się, że no bywa różnie. No to jedyne, co można powiedzieć, no to po prostu no, nie wszystko, nie wszędzie i nie od razu.
Nie od razu. A to już nasza rola dziennikarzy. My powinniśmy pytać, dlaczego się opóźnia. A też właśnie nie zawsze pytamy, czy z tej starej Łodzi, która już odeszła, czegoś panu szkoda, bo tak no, trochę zniknęło takich miejsc, czy powiedzmy ruin, które no, mogłyby w coś tam zostać przekształcone, a zostały usunięte.
To znaczy, no, największą bolączką, no to jest tak, jak się patrzy na archiwalne zdjęcia, no to wiadomo, że zdjęcia nie pokazują oczywiście zapachu, więc to też jest inna kwestia. Możemy sobie romantycznie patrzeć na przykład na malowniczą ulicę krótką na Bałutach, która dzisiaj praktycznie nie istnieje, jeśli chodzi o zabudowę, to ona praktycznie przy niej nie istnieje. Natomiast na zdjęciach faktycznie taka kręta, drewniana uliczka, tylko że no, nikt by nie chciał w niej mieszkać, więc z jednej strony, o, szkoda takiego klimatu, ale z drugiej strony jakby logiczne jest, że tego nie ma. Tego niby nie szkoda, a jednak szkoda. Takie dziwne właśnie podejście. Podobnie jest do kamienicy, która istniała przy ulicy Targowej i Wodnym Rynku dawniej, Placu Zwycięstwa, czyli tak zwanej Palestynie. To jest niepowetowana strata, że właśnie ten obszar tak został przebudowany. Tak samo jak szkoda Pierzei przy Zachodniej. Ale jakby jest zrozumiałe, z czego to wynikało. Tylko, że no po prostu szkoda, tak? Na takiej zasadzie. Jest na pewno niepowetowaną stratą dla mnie osobiście, ale jak ktoś mówi, to se ne vrati, Stare Miasto, faktycznie. Jakkolwiek Park Staromiejski, czy Park Śledzia w zasadzie powinienem powiedzieć jako łodzianin, ale Park Śledzia super, że jest. Wiadomo, nigdy parków za dużo. Natomiast no jak się patrzy na te właśnie stare zdjęcia, to człowiekowi tak troszkę widzi tę wyrwę w tkance miejsca, może tak powiem. Widzi tę wyrwę, że jak się idzie od Placu Wolności do Nowomiejskiej, to nagle jest przerwa między resztą miasta, która tak płynnie przechodziła. Ona oczywiście, jak pisał Raymond, zmieniała się nagle taką tandyciarską, miało miasteczkową Łódź, to właśnie to Stare Miasto tak wyglądało, ale była taka pewna ciągłość tkanki urbanistycznej, a tutaj nagle nie ma. Więc jeśli bym powiedział, czego szkoda, że tego nie ma, to faktycznie, że nie ma tego życia na tym Starym Mieście, które mogłoby faktycznie toczyć. Tego faktycznie żałuję. Natomiast jeśli chodzi o takie inne obiekty, to oczywiście ja nie jestem akurat w tej drużynie, która żałuje starego dworca Łódź Fabryczna, bo to też jest coś. To jest taka drużyna, to jest niesamowite, bo wystarczy wrzucić hasło na jakimkolwiek forum internetowym, że stare zdjęcie, powiedzmy, dworca Łódź Fabryczna i już jest dyskusja, i już kłótnia gotowa, i już oczywiście dwa fronty się ścierają. Oczywiście można powiedzieć, szkoda, że stary budynek się nie zachował i tutaj można całą dyskusję na ten temat toczyć, ale no też trzeba pamiętać, że plany przebudowy tego rejonu i w zasadzie rozebrania tego budynku, który też nie był przecież postawiony jako super trwały, on też był przecież miał być tymczasówką, że on zawsze był krytykowany od samego początku, że jest za ciasny, że jest kurnikiem, potem był przebudowywany, więc i tak były plany rozebrania go jeszcze w latach 30. przecież w dwudziestoleciu międzywojennym, więc tak naprawdę my się czasami przywiązujemy do pewnych rzeczy, są elementem naszego po prostu życia, naszego dorastania. Ale miasto ma to do siebie, że się zmienia. Po prostu musi się zmieniać, bo rozwija się. Inaczej będziemy skansenem. Więc jak pani pyta, których mi tak jakoś bardzo szkoda, no to powiedziałbym faktycznie tego Starego Miasta, bo Łódź straciła wtedy korzenie swoje w pewien sposób. Tak to można powiedzieć. Natomiast tak poza tym, jakby większość tych fabryk nawet, które odeszły bezpowrotnie, typu Norbelana, dzisiaj mamy Kubus Hotel w pobliżu oraz osiedle apartamentowców, bo przecież już nie mieszkań, tylko apartamentowców. Ale jakby szkoda. Ale z drugiej strony, jak tak się zastanowić, adwokat diabła troszkę będę, ale tak jak się zastanowić, znaczy w każdej fabryce musi być loft i business center po prostu. To też jakby to są właśnie takie dylematy, więc cieszy każda zrewitalizowana fabryka, smuci każda rozebrana, ale z drugiej strony no, miasto po prostu podlega pewnym przeobrażeniom. Ale z drugiej strony też nie jestem urbanistą, to są tylko takie moje fantazje jako przewodnika.
W zasadzie jest jeszcze bardzo dużo fabryk, które są niezagospodarowane, tak po prostu stoją i czekają na jakiś pomysł. Są takie pojedyncze budynki, czy to jest przy Wólczańskiej, taki pałacyk, który został kupiony kiedyś przez jakiegoś amerykańskiego aktora. I
tak,
w zasadzie
to przy Gdańskiej.
To przy Gdańskiej,
Villa Kellera, Rudolfa Kellera, później Zetów.
No właśnie, to też tak żal patrzeć, jak te budynki się rozpadają na naszych oczach właściwie. Tak,
tak jak powiedziałam, no to jest zawsze smutne oglądanie nieremontowanego obiektu. Fabryka, jeżeli będzie wyremontowana, czy kamienica będzie wyremontowana, czy pałac i dostanie drugie życie, to zawsze to cieszy. Natomiast, no właśnie, pewne procesy się odwlekają w czasie. To jest to, o czym jakby wracając do wcześniejszego tematu. No wszystko chciałoby się, żeby od razu się zadziało. A czasami to nie są takie proste historie, po prostu.
Panie Krzysztofie, to jeszcze chciałam pana zapytać o, bo mówimy tutaj właśnie o Łodzi, o zabytkach, ale jeszcze wrócić na chwilkę chciałam do tego zajęcia przewodnika. Co poza wiedzą musi posiadać dobry przewodnik, żeby zainteresować?
Co musi posiadać dobry przewodnik? Poza tym, żeby...
Bo to tak trochę, jak myślę, trochę, nie wiem, czy może coś tam z aktora właśnie, z showmana wręcz nawet też powinien mieć.
No pewnie powinien, żeby nie zanudzić tych ludzi w pierwszym rzędzie, a ich w tym ostatnim.
No właśnie, czyli musi być też trochę psychologiem, musi czytać.
Tak, no na pewno nie może być socjopatą, bo to nie może być tak, że nie podoba się wam, to jeszcze wam przykręcę śrubę i jeszcze bardziej ponudzę. Także na pewno musi być wyczulony. Tak, wydaje mi się, że jeżeli byśmy mogli porównać przewodnika, to troszkę łączy coś w sobie z takiego stand-upera, troszkę z takiego nauczyciela, który jednak chce przekazać, ale jednocześnie też takiego po prostu wykonawcy, może nie estradowego zaraz, który podejdzie do mikrofonu i stoi jak kołek, tylko po prostu takiego właśnie showmana, taki, powiedzmy, można zażartować, to każdy przewodnik trochę powinien mieć coś z Michała Wiśniewskiego. Po prostu trochę takiego szaleństwa i troszkę takiego humoru i dystansu też do siebie. Natomiast kwestia jest tego typu, że oprócz tego ważna jest, i to jest niesamowicie istotna sprawa, wiedza wiedzą, ale też panowanie nad grupą, w sensie właśnie poczekanie, taka typowo metodyka, takie metodyczne działanie, poczekanie, aż grupa zbierze się, nie rozpoczynanie opowieści w momencie, kiedy tylko mamy 3 osoby przed sobą, a cała 40 jeszcze gdzieś tam sobie snuje się w oddali.
Tak, i ludzie się pytają nawzajem, co on mówił.
Co on mówił? Dokładnie, tak, dokładnie. Więc jakby to jest ta metodyka podstawa, tak? Że też przewodnik nie ucieka przed grupą. Bo to też jest tak, że nam się wydaje, jak idziemy na przodzie, że idziemy sobie wolnym krokiem, a to nasz wolny krok to niekoniecznie jest wolny krok osób z tyłu. Więc zdarza się, że może zobaczyć osoby prowadzące grupę, które sprawia to wrażenie, jakby one uciekały przed tą grupą, bo są jakieś tam 4 metry przed. No to też nie o to chodzi, więc metodyka, jeszcze raz metodyka.
Czyli też musi pewnie reagować, no właśnie patrząc na grupę, widziałam, że tak jest, że nawet reaguje się na pogodę, że czasami przewodnicy przypominają, żeby teraz jest chwila na przykład uzupełnienie
płynów,
tak.
Tak, no zwłaszcza w upale jest to istotne. Właśnie też tak ustawienie grupy, żeby to nie było w pełnym słońcu, żeby był cień, żeby nie stać przy przejściu dla pieszych, no bo wtedy samochody nie wiedzą, czy przechodzi, stoi, co on robi, tak? Więc to są takie podstawowe, niby wydawałoby się rzeczy oczywiste i też nie oszukujmy się, no przewodnik też takie błędy robi, no bo jest człowiek, który po prostu tak sobie będzie myślał, co ja dalej opowiem, no dobra. Więc to tak poleci opowieść, że zapomniał po prostu o tym, że stanął w słońcu na przykład. To też się zdarza. Ale na szczęście zawsze są życzliwi wśród grupy, którzy przypomną, albo koledzy, albo koleżanki przewodniczki, które powiedzą, przejdź trochę na bok, nie? Okej.
A zdarzają się nieżyczliwi, bo to podobno jest też utrapienie przewodników. Takie osoby, które poprawiają przewodników albo próbują złapać na jakimś
błędzie. Są takie osoby. To na szczęście wszystko należy do wyjątków. Oczywiście wiadomo, że ktoś jest, kto chce pójść, ja przyłapę się na błędzie. Tylko problem polega też na tym, znaczy to nie jest problem, tylko kwestia jest właśnie tego typu, że jeżeli wszyscy spędzają miło czas, przewodnik też snuje swoją gawędę, on też nie jest alfą i omegą. Ja byłem naprawdę też świadkiem, jeszcze zanim ja zostałem przewodnikiem, więc to było naprawdę lata temu, gdzie jeden z przewodników, którego bardzo zresztą podziwiałem i podziwiam, pan Darek Falborski, który opowiadał o Radegaście, bo to było świeżo jakoś po otwarciu właśnie tego oddziału na Radegaście, Muzeum Tradycji Niepodległościowych. I jakaś tam pani próbowała udowodnić, że on źle podaje te liczby. I pamiętam ten spokój. I to było dla mnie wow, Mnie by szarpnęło, oczywiście mówię, wtedy to byłem tam szczawik, ale mnie by szarpnęło. A on tam się spokojnie mówił po prostu, proszę pani, ja się opieram na tych i na tych faktach, na tych i na tych źródłach. Jeżeli pani ma inne, to ja też chętnie się dowiem. I to jest często też taki oręż, można powiedzieć.
Spokoju.
Tak, no zawsze spokój, bo wiadomo, nie pyskówka, tak? Natomiast zdarzą się takie osoby, które próbują dowcipkować. No zdarzają się takie osoby. Bywa różnie, no po prostu, ale to są naprawdę, są tylko i wyłącznie, można powiedzieć, takie kolorytki.
Pora powiedzieć o nowej pozycji książkowej, zatytułowanej Ty możesz zostać Lodzermenschem. Co my tam znajdziemy w środku i kiedy książka będzie dostępna?
To ja od razu wyjaśniam już. Książka, którą napisaliśmy z Maciejem Klimczakiem, to jest dwóch autorów, plus tutaj bardzo duża opieka merytoryczna ze strony Macieja Kronenberga, czyli z kolei współautora poprzedniego przewodnika po filmowej Łodzi. I zdjęcia Piotra Miłka z Łódzkiej Organizacji Turystycznej. Chociaż akurat zdjęcie na okładce to jest robota Pawła Augustyniaka, więc kilka osób, jak widać, było zaangażowanych. To jest próba przywrócenia na rynek książkowy, na rynek księgarski przewodnika po Łodzi. Bo tak naprawdę, jak sobie uświadomiliśmy jakiś czas temu, że ostatni przewodnik po Łodzi, no nie liczę Travel Booka, który był tam gdzieś mimochodem się ukazał, ale też w zasadzie to jest tak właśnie ktoś, kto z zewnątrz napisał książkę o mieście, który zobaczył kiedyś i postanowił sobie taśmowo opisać. A de facto ostatnim takim przewodnikiem był spacerownik Joanny Podolskiej i Ryszarda Bonisowskiego, a to jest 2008 rok. A od tego czasu się przecież wiele w Łodzi zmieniło. Jak już mówiliśmy wcześniej, no galopująco się zmienia, czego my możemy nawet nie dostrzegać, ale to są naprawdę duże zmiany. Postanowiliśmy po prostu w naszym przewodnicko-koleżeńskim gronie, żeby po prostu przywrócić na rynek książkowy właśnie przewodnik po mieście. To będzie taka piguła. To będzie takie kompendium. Oczywiście nie jakieś super wnikliwe studium rozwojowe. O tym się zajmują historycy z Uniwersytetu Łódzkiego. Niech oni tam sobie opracowują szczegóły przebiegu takiej, a nie innej działki. My chcemy pokazać biegłość współczesną, przybliżyć to nieoczywiste miasto właśnie turystom, którzy przyjeżdżają na weekend i oni nie wiedzą, od czego mają zacząć, oni nie wiedzą, jak mają to miasto ugryźć, bo to jest po prostu inne miasto. Nie ma tego rynku, wokół którego się toczy życie, jest kręgosłup, ale też przecież to wszystko jest ze swoimi przyczółkami gdzieś tam rozsiane. Wyjaśnić na przykład, że nie ma tej Łodzi żydowskiej w takim samym rozumieniu, jak na przykład był Lublin żydowski, że nie ma osobnego miasteczka, czy jak Kazimierz w Krakowie, tylko że w Łodzi to po prostu wszystko było sobą przetasowane. Nawet jeżeli mówimy o osobnym rewirze, no to też rewir w XIX wieku bardzo krótko istniał, a potem mamy teren getta, więc tak naprawdę są zupełnie inne kategorie, a nie miasteczko żydowskie. Więc też zwrócenie na to uwagi, a przede wszystkim pokazanie najciekawszych, takich podstawowych, ale z pewnymi smaczkami miejsc. I na tym się skoncentrowaliśmy. Będzie kilka tras. Chcemy też w naszym przewodniku spiąć całą Piotrkowską, więc nie będzie podziału na północno-południową, tylko po prostu zachęcamy do przejścia całą Piotrkowską z różnymi smaczkami, na przykład najstarsza kamienica, która się przy Piotrkowskiej znajduje, czy właśnie jakimiś skokami w bok, żeby zobaczyć nietypowe pasaże, nietypowe instalacje artystyczne. Także też chcielibyśmy, żeby tak to wyszło, że trzymamy rękę na pulsie i tłumaczymy też te zmiany, które naszymi oczami oczywiście tłumaczymy, tak jak my je rozumiemy. Tak jak przewodnik tłumaczy grupie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Tak samo my tu chcemy też nasz punkt widzenia trochę pokazać.
Czyli można powiedzieć, że to jest taki troszeczkę subiektywny przewodnik?
Znaczy subiektywny w tym sensie, że faktycznie my wybraliśmy miejsce, które chcielibyśmy opisać. Subiektywny w tym sensie, że faktycznie sympatyzujemy z naszym miastem, więc siłą rzeczy też wybieramy rzeczy nam bliskie. Wybór historii, bo też chcielibyśmy, żeby tam trochę było literatury, na przykład, więc promocja niektórych książek, na przykład Marcina Andrzejewskiego, czy Agnieszki Płoszaj, żeby też te książki łódzkich twórców, żeby nie tylko i wyłącznie cały czas ten Ziemia Obiecana i Rejmont, tylko połączyć gdzieś tam troszkę o tych filmach, troszkę o tej architekturze, troszkę o tych książkach, żeby to po prostu było takie przekrojowe, ale cały czas, żeby to nie zanudziło wiedzą fachową, której nie mamy, żeby nie zanudziło wiedzą fachową tego naszego turystę, tylko żeby on po prostu odczuwał przyjemność odkrywania miasta i zachęciło go do tego, żeby odkrywał dalej.
Format jest taki, że można jakoś tak wygodnie z tym...
Tak, to nie jest ten format poprzedniego przewodnika. Nie,
wędrować będzie... można z książką.
Tak, jak najbardziej, to ma być taki pocketowy, tak jak to się mówi, czyli do kieszeni, taka klasyczna, klasyczna forma przewodnika.
Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za rozmowę, za wizytę w radiu. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj Krzysztof Olkusz, przewodnik po Łodzi, edukator kulturalny, podróżnik, autor profilu Absolutnie Turystycznie i współautor przewodnika po Łodzi filmowej i współautor teraz przewodnika po Łodzi zatytułowanego i to możesz zostać Lodzermenschem. Bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.